Zapukaliśmy do domu i nagle otwiera nam drzwi młody chłopak i mówi po rosyjsku: czego tu szukamy? Szukamy Polaków. Tu żadni Polacy nie mieszkają. Pójdźcie gdzieś dalej, tam dalej mieszkają. I nagle słyszę gdzieś tam z sieni, z oddali głos, taki przytłumiony, po rosyjsku oczywiście: wpuść ich, to do mnie. Tam żyją w zgodzie Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Burjaci, czyli te plemiona dalekowschodnie, Kazachowie, a także Chińczycy. I bywa tak, że na przykład chociażby w Omsku jest wielki zbór protestancki, niemiecki, a gdzieś tam dalej jest diaspora katolicka, a dalej cerkiew. Oni po prostu nauczyli się mówić o sobie sybiracy.
Rosja. Nie tylko o duchowości. Część pierwsza.
W ciągu 70 lat istnienia Związku Radzieckiego nie tylko ludzie nauczyli się żyć bez cerkwi, ale cerkiew nauczyła się również żyć bez ludzi.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Jak to się stało, że pojechał pan do Omska, do Rosji?
Muszę powiedzieć, że był to totalny przypadek. A jeżeli chodzi o Rosję, interesuję się ją od bardzo dawna. Przede wszystkim zajmuję się na Uniwersytecie Historią Rosji, szczególnie historią zamordowania rodziny carskiej. A jak wiadomo, rodzina carska została zamordowana w Jekaterynburgu na Syberii. Nazywam się Bartłomiej Gisiński, jestem studentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ponadto pracuję w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w punkcie informacji europejskiej Europe Direct i odpowiadam za prowadzenie projektów unijnych. Pewnego razu znalazłem na Uniwersytecie ogłoszenie o międzynarodowych badaniach archeologicznych. Badania co prawda miały na celu poszukiwanie śladów plemion syberyjskich, ale uznałem, że jest to świetny sposób, a zarazem powód, żeby udać się do Rosji. I to nie tylko na Syberię, ale również do tej Rosji zachodniej i centralnej, tak, ażeby zbadać ją wzdłuż i wszerz i mieć już pierwszy wyjazd za sobą. Było to dokładnie rok temu, w lipcu. Zgłosiłem się do Uniwersytetu Fiodora Dostojewskiego do Omska, do profesor Larysy Tataurowej. To jest osoba bardzo inteligentna i bardzo wszechwiedząca. Ona zajmuje się właściwie pozostałościami wszystkich plemion syberyjskich z XVI wieku. Razem z mężem prowadzi badania na dosyć dużym obszarze, właściwie w całej oblasti syberyjskiej, jak oni nazywają oblast omską. I kiedy wysłałem swoje zgłoszenie, musiałem czekać 1,5 miesiąca na odpowiedź.
Pisał pan w języku rosyjskim? Zna pan ten język?
Znam ten język, aczkolwiek pisałem w języku polskim, ponieważ to przechodziło przez polskiego profesora. I w lutym otrzymałem odpowiedź, że zostałem przyjęty na te badania archeologiczne. Tydzień później przyszło zaproszenie, takie oficjalne z uniwersytetu, zaproszenie do wyrobienia sobie wizy i do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wyrobienie wizy rosyjskiej to nie jest łatwa sprawa. Jednym słowem, biurokracja. Biurokracja rosyjska, z którą musiałem się zetknąć, a nawet zmierzyć, co pozwoliło mi już wdrożyć się w te realia rosyjskie.
Kiedy udało się wszystko załatwić? Kiedy już było pewne, że pan na pewno pojedzie i na jaki czas, na jak długo?
Pewne to było w maju. Badania były przemyślane na 3 tygodnie. One miały być prowadzone wespół z studentami z Brazylii i ze studentami rosyjskimi z Uniwersytetu Dostojewskiego w Omsku. Moi znajomi, rodzina, a także środowisko naukowe nawet odradzało mi ten wyjazd. Ty jedziesz do Rosji? Przecież tam nie lubią Polaków. A może ty stamtąd nie wrócisz jeszcze, nie daj Boże? Jak się później okazało, nic bardziej mylnego. W polskich mediach z reguły obraz Rosji jest dość jednolity. Jest to kraj Putina, że wszyscy popierają Putina i że generalnie nienawiść czy chociaż niechęć do niektórych narodów jest na porządku dziennym. To samo dzieje się z drugiej strony, tylko z większym nasileniem. Propaganda rosyjska działa dość skutecznie i jest bardzo efektowna. Mianowicie w wielu gazetach moskiewskich głównie pisze się o tym, że w Polsce jest taka nienawiść do Rosjan, że jak tylko Polacy słyszą język rosyjski na ulicy, to dosłownie dobierają się do głów. I słyszałem takie opinie i relacje od młodych Rosjan, którzy mówili to z taką spontanicznością. Oni nie mieli na myśli czegoś złego, nie wierzyli w to. Jednak opowiadali nam, że takie rzeczy czytają w gazetach i prosili o potwierdzenie albo zaprzeczenie. Do tego momentu byłem w Rosji 3 razy i muszę powiedzieć, że nie spotkałem nigdzie od Petersburga do Omska żadnej niechęci, wręcz odwrotnie. Nie wiem, czy w Polsce doświadczyłbym takiej gościnności, jakbym doświadczyłem w tamtych rejonach.
Ale pan mówił otwarcie, jestem Polakiem, jestem z Polski. Pan jest bydgoszczaninem? Tu
tak,
się pan
tak.
Urodził?
Urodziłem się w Bydgoszczy, jestem Polakiem i jadąc do Rosji wcale się tego nie wstydziłem, aczkolwiek byłem z tym ostrożny. Nie chciałem nikogo drażnić, nie chciałem wchodzić na niepewny grunt. Niemniej po pewnym czasie, zwłaszcza kiedy już przyjechałem do Omska i zetknąłem się z młodzieżą rosyjską, ze studentami, doktorantami, właściwie z całej Rosji, bo oni się zjechali w jedno miejsce do Omska, to zobaczyłem, że jest wręcz odwrotnie. O rany, ty jesteś Polakiem? Naprawdę? Naszym pobratymcem?
Do tego stopnia?
Do tego stopnia. Do tego stopnia nawet, że mieliśmy wspólne biesiady przy ognisku. I oni bardzo chętnie i z wielką ciekawością słuchali opowieści o tym, jak się żyje w Polsce.
Co pan im opowiadał? Czego byli ciekawi? Jakie zadawali pytania?
Wszystkie. Dosłownie wszystkie. Począwszy od tego, jak wyglądają u nas bloki mieszkalne, a kończywszy na tym, jak się je obiady.
No ale tam nie ma internetu, nie można sobie wyjść, zobaczyć, podpatrzeć, oglądnąć.
Internet pewnie jest, ale jak ja to zawsze powtarzam, nic nie zastąpi żarliwych oczu i wspaniałych opowieści na żywo, a szczególnie przy ognisku w syberyjskiej wiosce 500 kilometrów od jakiegokolwiek miasta nad Irtyszem. Przyjechałem koleją transsyberyjską, no to jest ciekawe doświadczenie, zwłaszcza kiedy się jedzie 3,5 dnia bez toalety, takiej normalnej toalety i kiedy trzeba co jakiś czas chować buty, bo jak chodzi pani konduktorka z mopem, to okazuje się, że wszystkie buty są na końcu przedziału, bo w Rosji jest wielka gościnność, ale i bezpośredniość. Nikt nie ma uprzedzeń i nie ma też takiej bariery między ludźmi. Często ludzie do mnie podchodzili, nawet jacyś mężczyźni starsi w kalesonach, siadali obok mnie i opowiadali mi o tym, jak to w 45 wyzwalali Warszawę i oni wtedy właśnie widzieli Polskę. I się pytali, jak teraz wygląda Warszawa, bo chętnie by sobie przypomnieli tamte czasy.
A nie zdają sobie sprawy, bo całkiem niedawno słyszałam korespondencję, w której zaznaczano, że Rosjanie nie mają pojęcia o 17 września, wypierają z pamięci albo po prostu nie są edukowani, nie wiedzą o tym, co się wtedy działo. Myślę tutaj o młodym pokoleniu.
Niestety nauczanie historii w Rosji nieco odbiega od standardów europejskich. To jest nauczanie typowo ideologiczne. Uczymy takiej historii, żebyśmy się czuli dumnymi Rosjanami. Wielka Rosja, która zawsze była szybciej i bardziej. Jeżeli chodzi o 17 września, w podręcznikach jest to opisywane w ten sposób, że była to po prostu pomoc. Zwykła pomoc dla zachodnich Ukraińców i Białorusinów przed faszystowskimi Niemcami. I nawet są takie konkluzje, że gdyby Stalin nie zdecydował się na taki krok, to byłby po prostu szaleńcem. No jak to? Nie można pomóc Słowianom. Mało tego, kiedy w pewnej wiosce, dosyć małej, gdzie były same drewniane domy i jedna pieszczysta ulica, wszedłem do Domu Pamięci, mają tam w każdej miejscowości dom pamięci i zawsze zawiaduje tym jedna osoba. Spotkałem starszą kobietę, emerytowaną nauczycielkę historii. Kobietę o wielkiej wiedzy, bardzo inteligentną i bardzo wrażliwą. Bo kiedy dowiedziała się, że jestem z Polski, wypytywała o wszystko historię, zwłaszcza jak dowiedziała się, że studiuję historię, to koniecznie chciała zapytać o to, jak to jest nauczane, co myślimy o różnych wydarzeniach. No i w pewnym momencie zapytała mnie, co pan sądzi o Katyniu? I jak usłyszałem to pytanie, to przede wszystkim nie wiedziałem, co powiedzieć, żeby nie urazić tej kobiety, nie wiedziałem, co ona chce mi powiedzieć, bo widziałem wyraźnie, że oczekuje do mnie pewnych informacji i chce je skonfrontować ze swoją wiedzą. Powiedziałem, że no oczywiście Katyń został przeprowadzony przez oficerów NKWD i w tym momencie ta kobieta wyszła do oficyny, wróciła z artykułem. Z artykułem, gdzie było napisane wielka pomyłka Zachodu. W Strasburgu stwierdzono, że Katyń to jednak dzieło Niemców. I ta kobieta powiedziała mi, że ona czytała też wiele artykułów rosyjskich profesorów, co ciekawe, którzy podają szereg dowodów na to, że to wcale nie NKWD, to Niemcy.
A to była współczesna gazeta, ten wycinek, który ta kobieta przyniosła?
Tak, to była współczesna gazeta syberyjska.
Czyli to zakłamanie wciąż trwa, tak. To sączenie.
Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielkie jest to zakłamanie, bo ta kobieta nie miała na myśli nic złego. Ona po prostu mi przedstawiała dowody, naukowe dowody, według niej naukowe dowody, a tak naprawdę to były jakieś tam bałamutne kłamstwa, które ktoś napisał tylko po to, aby Rosjanie w to wierzyli. I nawet jeżeli znalazło się pewnie 40 profesorów w kolejce, którzy zaprzeczyli temu i nawet rosyjskich, to podejrzewam, że jak to zawsze bywa, informacja, która pójdzie w eter, już zostaje. Trudniej ją skorygować niż rzucić taki pogląd. Nie chciałem dyskutować z tą kobietą, zwłaszcza, że zrobiło mi się przykro i trochę żal, że została tak zmanipulowana. Aczkolwiek przez pół godziny próbowała mi wytłumaczyć, że to nie mogli być Rosjanie, to nie mogli być Sowieci, bo jej się w głowie nie mieści, jak to jest możliwe, że Słowianie mogli robić takie okrucieństwa Słowianom, Polakom. Przecież my, dawny Związek Radziecki, oczywiście tutaj pewnie użyła uproszczenia, my, dawny Związek Radziecki, wszystkie narody, które były razem, które drużyły, w czasie II wojny światowej stanęły naprzeciw siebie i co, i my was zabijaliśmy? Na pewno tak nie było. Nie mogło tak być.
A wywózki na Sibir, bo o tym, mam nadzieję, pan opowie, interpretowała też w taki sposób? Co mówiła? Wiedziała o tym?
Wywózki na Sybir to jest dość złożony temat. Przede wszystkim pierwsze wywózki miały już miejsce po insurekcji kościuszkowskiej, czyli jest to koniec XVIII wieku. To było jednoznaczne z utratą niepodległości, wszystkich niepokornych wywożono. I obecnie na Syberii żyje wiele rodzajów, że tak powiem, przesiedleńców. Są to przesiedleńcy tacy z dziada pradziada, czyli 200-letni, a są też bardzo młodzi, stosunkowo młodzi, na przykład córki czy synowie ludzi, którzy w czasie wojny zostali wywiezieni na Syberię.
II wojny światowej.
Tak, II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy przesiedleńcy byli wywożeni na siłę. Wielu z nich, szczególnie z zachodniej Białorusi, na początku XX wieku wyjechało dobrowolnie. Było to spowodowane reformami ówczesnego premiera Rosji Piotra Stołypina, który wymyślił sobie, że nadając ziemię chłopom z zachodniej Białorusi, zasiedli Syberię i w ten sposób podniesie cesarstwo rosyjskie z jakiegoś rodzaju kryzysu gospodarczego.
A Polacy też tam jeździli do pracy?
Jeździli, aczkolwiek ci Polacy, którzy nie mieli na tyle wyrobionej świadomości narodowej, żeby ją potem kultywować, z czasem o niej zapominali. I spotykałem bardzo wiele osób, które na przykład mówiły, że one pochodzą z zachodniej Białorusi. Kiedy dalej drążyłem temat i mówiłem, no może to są jakieś polskie rodziny, przecież tutaj słyszę polskie nazwisko, Wysocki. Odpowiadali, nie, my jesteśmy Białorusinami. Przyjechaliśmy z okolic Homla, Witebska, Mińska, Grodna, ale jesteśmy Białorusinami.
W Rosji nie wspomina się 17 września 1939 roku. Przeciętni Rosjanie niewiele wiedzą na temat napaści ZSRR na Polskę, a władze przemilczają tę tragiczną datę. Publikowanie w Rosji informacji o sojuszu Stalina z Hitlerem, napaści Armii Czerwonej na Polskę i współodpowiedzialności Związku Radzieckiego za wybuch II wojny światowej jest uznawane za rozpowszechnianie nieprawdy i podważanie ustaleń Trybunału Norymberskiego.
Za umieszczenie na portalu społecznościowym tego typu informacji musiał zapłacić grzywnę 37-letni mieszkaniec Permu. Sąd uznał, że opublikowane przez niego treści są nieprawdziwe. 17 września jest wciąż datą zakłamaną w Rosji, przyznaje historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. To jest przedziwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Dlaczego nikt nie czuje się zmieszany, zawstydzony? Nikomu nie przychodzi do głowy, że może nieprawidłowo rozumiemy te fakty, skoro wszyscy wokół nas nie zgadzają się z naszą interpretacją. I rzeczywiście można odnieść wrażenie, że polityka państwowa Rosji operuje kłamliwymi faktami. Większość przeciętnych Rosjan nic nie wie o napaści Armii Czerwonej na Polskę. Dla nich wojna zaczęła się dopiero w czerwcu 1941 roku, gdy Niemcy napadły na Związek Radziecki i Stalin zmuszony był stanąć po stronie antyhitlerowskiej koalicji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na nasze terytorium. Agresji dokonano na mocy tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosjanie zaatakowali w niedzielę o 6 rano. Wcześniej przekazali polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą, że Polska już nie istnieje i informującą o wkroczeniu wojsk radzieckich na nasze terytorium. Ambasador Grzybowski wspominał w Radiu Wolna Europa, że około 2 nad ranem otrzymał telefon z sekretariatu wiceministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Władimira Potiomkina. Poproszono go wówczas o szybki przyjazd. Byłem przygotowany na złe wieści, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze, mówił ambasador.
Potiomkin odczytał mi tekst noty Mołotowa, mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granicę Polski. Odmówiłem kategorycznie przyjęcia noty, oświadczając, że mogę jedynie zawiadomić mój rząd o agresji sowieckiej.
Wielu historyków uważa radziecką agresję za czwarty rozbiór Polski, a zdecydowana większość za napaść zbrojną, podjętą tak jak niemiecka, bez wypowiedzenia wojny. Historycy są zgodni, że dla Stalina była to również osobista zemsta za klęskę poniesioną podczas najazdu na Polskę w 1920 roku. Do niewoli sowieckiej trafiło około 250 tysięcy polskich żołnierzy. Już we wrześniu 1939 roku mordowano jeńców. Zdzisław Ciesiołkiewicz podczas ataku Sowietów mieszkał w Sokołowie Podlaskim.
Nawet dziecko rozumiało, że jest nieszczęście. Znam takich, którzy byli komunistami przed wojną i z urzędu powinni przyjąć interwencję rosyjską, a szlak ich trafiał na to, co się stało.
Po 17 września Armia Czerwona zajmowała kolejne miasta wschodniej Polski. Eugenia Borkowska miała wówczas 15 lat. Z przerażeniem obserwowała wejście Sowietów do Kowala.
Wyglądali okropnie, jakby byli sami w niewoli ze 20 lat, mieli szynele oberwane, na nogach mieli chyba ceratowe buty albo czegoś innego, posmarowane dziechciem. I co najważniejsze, były takie ogromne zdjęcia. Orzeł polski, piękny, w koronie, a z boku sowiecki żołnierz w tej budzinowce z karabinem, a na tym bagnet i do tego orla.
W latach 1940-1941 władze radzieckie przeprowadziły 4 masowe deportacje ze wschodniej Polski, oficjalnie nazywane przesiedleniem. Objęły one blisko 1,5 miliona Polaków, w tym kobiet i dzieci. Ludzi zsyłano do północnych obwodów Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Tam masowo umierali z głodu, chorób i nieludzkiej pracy. Hołdzie ofiarą wywózek w 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej przez aklamację ustanowił 17 września Dniem Sybiraka.
Syberia skupia w sobie różne narodowości i grupy etniczne. Tam żyją w zgodzie Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Burjaci, czyli te plemiona dalekowschodnie, Kazachowie, a także Chińczycy. I bywa tak, że na przykład chociażby w Omsku jest wielki zbór protestancki, niemiecki, a gdzieś tam dalej jest diaspora katolicka, a dalej cerkiew. Oni po prostu nauczyli się mówić o sobie Sybiracy.
Kiedy pan po raz pierwszy spotkał Polaka na tamtym terenie, właśnie w Rosji, który tak śmiało od razu panu zaufał i opowiadał o sobie?
Polegało na tym, że po prostu wchodziło się do pierwszego lepszego sklepu na wsi, pytało się panią ekspedientkę, która, tak jak kiedyś było u nas, wszystko wiedziała o wszystkich, czy żyją tu Polacy. I zawsze słyszałem takie, o ho ho, a żeby to jeden. I nawet adresy wskazywała. A tam żyje Skuratowicz, a on już stary jest. To nie, nie pogadacie z nim. Pójdźcie sobie tam dalej, tam żyje taka Elżbieta. Jej córka to podobno do Krakowa nawet wyjechała. A jak chcecie, to mogę podać numer telefonu, bo nie wiem, czy ona w domu jest. Dosłownie przy nas dzwoniła i się pytała. I właśnie wspomniana pani Elżbieta, kiedy już potwierdziła, że jest w domu, to stwierdziliśmy, że się do niej udamy. Mieszkała dwie ulice dalej. Zapukaliśmy do domu, drewnianego domu, który wyglądał dosłownie jak chaty XIX-wieczne. I nagle otwiera nam drzwi młody chłopak i mówi po rosyjsku, czego tu szukamy? Szukamy Polaków. Tu żadni Polacy nie mieszkają. Pójdźcie gdzieś dalej, tam dalej mieszkają. I nagle słyszę gdzieś tam z sieni, z oddali głos, taki przytłumiony, po rosyjsku oczywiście, wpuść ich, to do mnie. I on tak się ogląda i mówi, babuszka, to do ciebie? Aha, no tak, bo ty tam Polka jesteś. To chodźcie, to tu jest jedna Polka. Weszliśmy do tego domu, przywitaliśmy się po rosyjsku, bo rzeczywiście z językiem polskim na wsi jest problem. Oni nie praktykowali go dosyć długo, zresztą czasy radzieckie skutecznie wymazały z nich pewną świadomość polskości. Nawet nie można było mówić otwarcie, że się jest Polakiem, mimo że miejscowi ludzie nie mieli z tym żadnych problemów. I ta kobieta zaczęła opowiadać nam o wszystkich Polakach, którzy żyli w okolicy. I powiedziała, że była nawet taka wioska, która nazywała się Mińsk Dwariański. Ona została założona przez Polaków, którzy przyjechali głównie z okolic Wileńszczyzny, Witebszczyzny. Była to szlachta. I stwierdzili, że nie będą siedzieć i nic nie robić, tylko zaczną pracować, uprawiać ziemię. Stworzyli taką swoją kolonię. Dzisiaj byśmy to tak
nazywali.
W jakich
czasach oni tam dotarli?
W drugiej połowie XIX wieku. I ta wioska na tyle dobrze prosperowała, że wszyscy okoliczni mieszkańcy czerpali z niej dobrodziejstwa i korzyści. Ta kobieta opowiadała nam takie historie, na przykład, że kiedy jeszcze w latach 60-tych, 70-tych były żniwa, a na przykład ci Polacy wiedzieli, że w jakiejś miejscowości są brzemienne kobiety i nie mogą wyjść na pole, to przychodzili i pomagali. I wszyscy ich lubili, darzyli estymą i dlatego Polak to był taki synonim dobrego pana. Ona tak śmiesznie opowiadała, że Rosjanie to myśleli, że jak tu przyjadą polskie pany, to oni usiądą gnuśnie na dworach i będą siedzieć i nic nie robić. A tutaj ku ich wielkiemu zdziwieniu okazało się, że oni pracowali i to bardzo ciężko. Po prostu uprawiali ziemię, kultywowali polskie tradycje. Ta wioska przetrwała. Przetrwała dosyć długo, przetrwała czasy stalinowskie, o dziwo, ale nie przetrwała perestrojki. I w latach 80., czyli stosunkowo niedawno, została zlikwidowana przez władze rosyjskie. Powodów dokładnie nie znam. Pewnie jakieś były, oczywiście oficjalne. Nieoficjalny był taki, że wioska zbyt mocno raziła miejscowe władze w oczy, gdyż była na tyle dobra, na tyle dobrze prosperowała, że odstawała od reszty. I trzeba było tych Polaków gdzieś tam porozrzucać, żeby już nie było takiej różnicy między uprawami Sybiraków, a uprawami Polaków. W tej miejscowości ostał się jedynie cmentarz polski i puste chaty. Miałem wielką ochotę zobaczyć tę miejscowość, zwłaszcza, że była w odległości 25 km od Międzyrzeczyje, czyli tej miejscowości, gdzie rozmawialiśmy z tą kobietą. Ale na Syberii jest tak, że zimą jest wszędzie biało i wszystko jest skute lodem. No ale oczywiście jak przychodzi wiosna, kiedy ten lód topnieje, to nagle się okazuje, że wszystkie drogi są nieprzejezdne. I taki stan utrzymuje się czasami do maja, czasami do lipca, czasami nawet do września i do kolejnej zimy, czyli takie koło, które się zamyka. I niestety, kiedy byliśmy w lipcu, te drogi były jeszcze na tyle rozwodnione, zalane, że nie można było przejechać. Czyli ta wioska była odcięta w ogóle od rzeczywistości. I musiałam sobie to podarować, ale to było wielkie wyrzeczenie, przyznaję.
Panie Bartłomieju, ale mówił pan, że jechaliście pan z grupą doktorantów w zupełnie innym celu. Przynajmniej takie było założenie. Mówię o tym pierwszym wyjeździe. No i jak to było z tym projektem?
Tutaj wykazaliśmy się sztuką mediacji, ponieważ kiedy przyjechaliśmy do obozu archeologicznego, tam już trwały prace. Prace były dość monotonne. Polegało to na tym, że w 35-stopniowym upale kopało się w ziemi i szukało się śladów syberyjskich plemion, nawet nie wiadomo było jakich. Po tygodniu zorientowaliśmy się, że te badania były głównie zorganizowane dla studentów pierwszego roku archeologii, żeby mogli sobie, że tak powiem, pokopać w ziemi. Nie satysfakcjonowała nas taka praca archeologiczna, więc w pewnym momencie nasz polski profesor podpowiedział nam, że warto byłoby się rozejrzeć za Polakami. Skoro już tu jesteśmy, a to jest temat niezwykle interesujący, to możemy zająć się tym. Poszedłem do naszej pani prodziekan, pani Larysy, z oporami, ale się zgodziła i codziennie rano o godzinie 8, kiedy wszyscy szli na raskopki, jak to tam się mówiło, my braliśmy plecaki i czym prędzej uciekaliśmy gdzieś daleko, żeby nas nie widzieli i żeby nie czuli zazdrości, że oni muszą kopać w ziemi, a my uciekamy gdzieś tam nie wiadomo do jakich wiosek. Pierwsze dni poszukiwań były dość trudne, bo nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść.
Ale nie mieliście samochodu, rowerów,
absolutnie.
Wszędzie na nogach, tak?
To był obóz w lesie.
A to mieliście mapę, GPS-a?
O GPS-ie tam nikt nie słyszał, o mapach także. Te miejscowości nawet chyba na mapie nie były zaznaczone, bo one były tak małe.
To mieliście chociaż kompasy.
Nie, i tego nie mieliśmy. Z początku słuchaliśmy relacji innych profesorów rosyjskich, którzy tam byli i znali tą okolicę, a później już na tyle ją wybadaliśmy, że potrafiliśmy samodzielnie wyznaczać sobie trasy wędrówki. Polacy zaczęli masowo napływać w okolice Omska w 1942-1943 roku. Zetknęli się z miejscową ludnością, z inną rzeczywistością i stawali przed pewnym wyborem. Albo będą pracować w łagrach, albo będą szli pod prąd i będą zabijani albo przesiedlani jeszcze dalej, w głąb Syberii. Bo Omsk, Jekaterynburg to jest Syberia Zachodnia, czyli Syberia, gdzie latem jest ciepło, stosunkowo ciepło, 25 stopni, czasami 30. A jest jeszcze Syberia, o której dobrze wiemy, gdzie nie ma lata. Gdzie nie ma nawet zieleni.
I tam właśnie byli deportowani Polacy. Luty 40 rok, ta pierwsza z czterech wywózek, druga wojna światowa. O tym pan mówi.
Tak, tak. Dokładnie tam byli wywożeni. Te historie, one były na tyle tragiczne, że wiele rodzin po prostu nie chciało o tym mówić. Jak mówili o swoich przodkach, to sięgali do czasów powstania listopadowego, powstania styczniowego, a do II wojny światowej niekoniecznie. Zresztą to są jeszcze takie tematy w Rosji, na które trudno rozmawiać, bo w młodym pokoleniu istnieją dwa nurty. Jeden to jest taki świadomy, czyli ludzie, którzy wiedzą na przykład, że aneksja Krymu to jest dzieło Putina, że wcale nie było żadnego referendum i że to, co się dzieje teraz w Rosji, to możemy nazwać fasadą demokracji. A druga część to są osoby, które nie wierzą w nic. One wierzą tylko swoim rodzicom, jak to usłyszałem od jednego chłopaka, który słysząc historię mojej babci, która prawie została zamordowana w Bydgoszczy w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich tylko dlatego, że nie potrafiła mówić po rosyjsku i wszystkim się wydawało, że jest Niemką, słysząc to powiedział: to nieprawda. Jesteś pewien, że tak było? Na pewno nie. Żołnierze radzieccy tak nie postępowali. To niehonorowo. Chłopak, który miał jeszcze czapkę z czerwoną gwiazdą na czole, dostał pseudonim Gwiazda. Ale reszta studentów chętnie podejmowała te tematy. I to byli ludzie świadomi, którzy czytają prasę zachodnią, którzy wiedzą, co się dzieje w Europie i widzą też, jak funkcjonuje system w Rosji.
Ale rozumieją, wiedzą, są świadomi tych dramatycznych czasów i tego, co my musieliśmy znieść, co Polacy wycierpieli przez nich. Te gwałty, te masowe morderstwa, to jest prawda. Ci młodzi studenci mają taką wiedzę?
Mają. Mają tą wiedzę. Nie wiem dokładnie skąd, bo dużo książek w Rosji pisze o historii w ten sposób, że to wszystko to jest iluzja, że wrzesień 1939 roku to była wielka pomoc Stalina, obrona przed hitlerowskimi Niemcami.
A Stalin nie jest potępiony?
Powiem tak, jest potępiony i zarazem nie jest potępiony. Łatwiej z Leninem, bo Lenina wszyscy hołubią, chwalą, pomniki w każdym mieście, w każdej miejscowości po kilka. Stalina pomników nie ma. To jest postać dość kontrowersyjna nawet dla nich i zdają sobie z tego sprawę. ale znajdą się takie jednostki, szczególnie w starszym pokoleniu, które bardzo pozytywnie oceniają czasy stalinowskie i nawet na Syberii wychodzi prawda. Ta rewolucyjna prawda z sierpem i młotem, artykułami o tym, że komunistyczna partia Rosji dąży do tego, żeby wszystkim było dobrze, że organizuje jakieś manifestacje i żeby wszyscy się jednoczyli. Kolor czerwony, czerwone sztandary, czerwone gwiazdy, wielka wojna ojczyźniana, która zamyka się w datach 41-45, to jest normalne. Tam nawet się nie mówi o II wojnie światowej jako takiej, to już mówią fachowcy, historycy. Zwykli ludzie tylko używają terminu wielka wojna ojczyźniana, która się zaczęła w 41 roku.
7 listopada 2016 roku Moskwianie świętowali 99. rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej. Jednocześnie uczcili pamięć obrońców stolicy z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Przez Plac Czerwony przemaszerowali żołnierze w mundurach z 1941 roku. Obok murów Kremla przejechały także czołgi i wozy bojowe pamiętające czasy II wojny światowej.
W ten sposób Moskwianie uczcili pamięć tych, którzy 75 lat temu prosto z Placu Czerwonego poszli na front.
Z parady w bój?
Z parady do boju i z boju na zwycięską paradę szli nasi żołnierze i dowódcy.
Soldaty i komandiry szli.
Jak przypominają historycy, armia niemiecka znajdowała się zaledwie 30 kilometrów od radzieckiej stolicy. Po południu tradycyjnie rosyjscy komuniści uczcili 99. rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej, rozwijając sztandary z wizerunkami Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Radzieckie święto miało zostać wymazane z pamięci Rosjan i zastąpione Dniem Jedności Narodowej związanym z wygnaniem w 1612 roku polskiej załogi z Kremla. Jednak z badań socjologów wynika, że stare święto wciąż obchodzi blisko 40% Rosjan, a świadomość nowego ma niespełna 50%. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Kto chce wrócić do Polski? Potomkowie których Polaków?
Taka najświeższa historia to historia chłopaka Andrieja, 24-letniego chłopaka, studenta z Omska, wykształconego, mądrego, który biegle mówił po angielsku. Niestety niezbyt dobrze mówił po polsku, ale był świadomy swoich korzeni. Ten chłopak stara się o kartę Polaka. Nie jest to łatwe, gdyż jeszcze formalności są tam dosyć skomplikowane. On otwarcie mówi, że po otrzymaniu karty Polaka bardzo chętnie pojechałby do Polski, pracować dla Polski, dla swojej ojczyzny, żeby tutaj umrzeć, tutaj zrobić karierę, ale potrzebuje pomocy. I on patrzy mi w oczy i mówi, słuchaj, potrzebuję pomocy, ale nie takiej pomocy finansowej, tego typu, pomocy mentalnej, formalnej, duchowej, żeby ktoś mi pokazał, jakie są możliwości w Polsce, gdzie mogę się, kolokwialnie mówiąc, zahaczyć, jaką drogę obrać, żeby najszybciej do Polski przyjechać.
I co pan radził?
Przede wszystkim karta Polaka. To jest warunek sine qua non, który musi być spełniony, żeby otrzymać jakieś stypendia w Polsce, bo mówiąc o uniwersytetach, sytuacja wygląda tak, że studenci z kartą Polaka mają większe stypendia niż zwykli studenci z polskim paszportem. I tutaj przypomina mi się również historia moich dobrych przyjaciół z Mińska, z Białorusi. To zupełnie inne rejony, ale to są ludzie, którzy znają Polski biegle. Mieli rodziców Polaków, ale nie mogli nigdy studiować w Polsce, bo mają polski paszport i z polskim paszportem mieliby stypendia takie jak Polacy, które dla nich byłyby zbyt niskie. Oni nie mogliby za to wyżyć w Polsce, przyjechać tutaj i jednocześnie się utrzymywać. A osoby, które mają kartę Polaka, przyjeżdżają i mają troszkę więcej tych uprawnień czy zwolnień, jakichś ulg.
Czy pan się spotkał z takim może wyrzutem, zarzutem, że władze polskie, że Polacy, że właśnie ta ojczyzna nie upomina się o nich, przynajmniej nie w taki sposób, jaki potrzeba, jaki oni by chcieli?
Jako takiego żalu nie spotkałem u nikogo, nawet takiego utajonego. Co warto podkreślić, w tych ludziach jest jakaś szczera gościnność, brak jakiegokolwiek fałszu. Oni mają w oczach wszystko to, co myślą i nie potrafią kłamać, przynajmniej tak mi się wydaje. Oni mówili o Polsce tylko w pozytywnych cechach. Jeżeli nawet ktoś tam mówił, że w Polsce jest kryzys albo że dzieje się tak, a nie inaczej, to oni mówili, ale czy to jest ważne? To jest Polska. Ich wiedza na temat Polski zatrzymała się na pewnym etapie. To znaczy, zarówno Rosjanie, jak i Polacy, którzy żyją na Syberii, myślą o Polsce w kategoriach kraju wielce katolickiego. Nawet unosi się w Rosji taki pogląd, że Polska to jest taka ostoja katolicyzmu w Europie. I kiedy przyjechałem na Syberię i chodziłem po tych wioskach, to większość tych ludzi, tych Polaków, którzy już przeszli do tego etapu, że pytali, jak się żyje w Polsce, pytali się głównie o jedno. Czy Polska jest nadal tak wierząca jak kiedyś? Bo oni podziwiają tą wiarę Polaków, tą niezłomność, tę ideę i to nawet nie tylko wiarę pojmowaną w sferach sakrum, ale taką wiarę wartości, które mógłbym określić słowem imponderabilia, takim pięknym słowem łacińskim, wartości nie do zmierzenia, miłość, odwaga, poświęcenie, niepodległość. Dla nich Polska jest synonimem właśnie takich wartości i takiej nieustającej wiary, wiary w Boga, wiary w ludzi i wiary w swój naród. Oczywiście z całego serca chciałbym, żeby to był prawdziwy obraz.
Czy jest pan ze sobą zdjęcia, pocztówki?
One przedstawiają różne kadry krajobrazów rosyjskich, od Petersburga przez Moskwę aż po Syberię i dotyczą właściwie wszystkiego. Nawet to zdjęcie, które pani trzyma akurat w ręce, to jest prawdziwy rosyjski stakan, który u nas w latach 70. i 80. był bardzo popularny. To były takie stojaczki do szklanek, w których piło się kawę lub herbatę, pięknie ozdobione i one są rozdawane w pociągach kolei transsyberyjskiej, kompletnie za darmo.
Dostaje pan otrzymał?
Tak, naturalnie, właśnie taki stakan otrzymałem i herbatę, która jest na tym zdjęciu, piłem z niego.
Zdjęcie właśnie jest robione w pociągu?
Tak, w kolei transsyberyjskiej. Gdzieś po drugim dniu mojej podróży.
To jest pocztówka, nie zdjęcie. Pana fascynacja.
Dokładnie. Pocztówka przedstawia rodzinę carską. Jest to jedna z głównych fotografii, wykonana krótko przed I wojną światową. Taką pocztówkę otrzymałem od jednej z koleżanek z Omska, z Uniwersytetu Fiodora Dostojewskiego. Na odwrocie jest napisane po polsku: dzień dobry.
Mogę spojrzeć?
Tak, naturalnie. Później już informacja po rosyjsku, że mam nadzieję, że ta pocztówka bardzo ci się podoba i że bardzo za nami tęsknisz. Na końcu jest dopisek: przyjeżdżaj za rok w ekspedycję na Syberię. Czekamy na ciebie i cieszymy się, że mogliśmy ciebie poznać.
No i jeszcze charakterystyczne ozdoby.
To są matrioszki. No i dość ciekawe znaczki pocztowe i pieczęcie, które pokazują też klimat rosyjskiej poczty, gdzie taka pocztówka z Syberii przechodzi koleją transsyberyjską do Moskwy, tam jest podbijana na Białorusi, na granicy polsko-białoruskiej, no i aż dojdzie do Polski.
Ale jeszcze raz spójrzmy na rodzinę carską.
Ostatnio rodzina carska staje się coraz bardziej popularna. Powiedziałbym, że rodzi się kult rodziny carskiej. Od czasu, kiedy w 2000 roku Cerkiew Prawosławna kanonizowała całą rodzinę carską jako męczenników reżimu bolszewickiego. W Rosji wydawane są pocztówki, obrazki, nawet ikony z rodziną carską. Te pocztówki są przeróżne. Jedne przedstawiają na przykład Romanowów w sytuacjach codziennych, drugie na przykład odnoszą się do całej rodziny carskiej. Są czarno-białe, kolorowe i muszę przyznać, że na przykład kiedy byłem w Petersburgu, w takim wielkim domie książki, to jest jeden z głównych takich pawilonów handlowych w Petersburgu, jeden dział był całkowicie poświęcony rodzinie carskiej. Rosjanie powoli biją się w pierś i przepraszają za to, co się stało. Słynne są tutaj słowa Jelcyna na pogrzebie Romanowów w soborze w twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie powiedział nad trumnami, że cała Rosja winna jest przeprosiny rodzinie carskiej. Jelcyn przed upadkiem Związku Radzieckiego był tak jakby merem obwodu Swierdłowskiego, którego stolicą był Swierdłowsk. Przed rewolucją miasto Jekaterynburg. To właśnie w tym mieście zamordowano rodzinę carską. Tam też znajdował się dom Ipatiewa, czyli ten dom, gdzie bezpośrednio w piwnicy 17 lipca 1918 roku wykonano wyrok poprzez rozstrzelanie na całej rodzinie carskiej.
Pan tak. Jest przekonany, że całej?
Jestem przekonany, że całej, dlatego że w 2015 roku otworzono groby Romanowów w twierdzy Pietropawłowskiej i porównano materiał genetyczny z materiałem dwóch spalonych ciał, które odnaleziono w 2007 roku niedaleko wsi Koptyjaki na Syberii, koło Jekaterynburga. Kiedy w 1991 roku odnaleziono mogiłę Romanowów, brakowało tam dwóch ciał. Jednej z córek cara i carewicza. No i to oczywiście otworzyło tutaj pole do spekulacji, że jednak Anastazja się uratowała, że może
odnalazła
był jakiś...
w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie. Ta słynna Anna Anderson, która później okazała
powstały
się
filmy.
Polską chłopką spod Poznania, Franciszką Rzączkowską, urodzoną tak. W 1896 roku, która zawojowała świat i nawet wyszła za miliardera amerykańskiego. Spekulacje nie miały końca, naprawdę. I właściwie dopiero 2007 rok, czyli odnalezienie tych dwóch ciał gdzieś w odległości 20 metrów od mogiły Romanowów, wykazały, że rzeczywiście bolszewicy, kiedy wieźli ciała w nocy, żeby je pochować, gdzieś ukryć, po drodze spalili dwa ciała. Chcieli spalić carycę i następcę tronu, ale pomylili się, gdyż w tym popłochu nie widzieli, już nie rozpoznawali twarzy i spalili jedną z córek cara. Dokładnie przypuszczamy, że była to Maria, trzecia córka cara.
Przejdźmy do ikony. To jest pana prywatna, z pana zbiorów?
Tak, tą ikonę kupiłem w monastyrze na Syberii, dokładnie w miejscowości Tara.
Muszę porównać ikonę z pocztówką, na której widzę rodzinę carską.
Związek jest taki, że zostały umieszczone wszystkie postaci z pocztówki, czyli cztery córki cara, następca tronu i car z carycą, aczkolwiek w różnej konfiguracji. Widzimy tutaj na pierwszym planie cara i carycę, którzy trzymają krzyż prawosławny nad głową swojego syna następcy tronu, a po bokach widzimy cztery córki cara w takich małych okienkach. To jest jedna z wielu ikon. Ta akurat ukazuje rodzinę carską w takiej konfiguracji, ale spotkałem też nieco bardziej podobne do tej pocztówki, to znaczy, że wszyscy siedzą obok siebie i trzymają w ręku świece albo krzyże. To jest takie typowe przedstawienie rodziny carskiej.
Jeszcze tylko dodam, że nad rodziną carską maleńka postać Matki Najświętszej Pana Jezusa, niewyobrażalnie mała w stosunku do postaci cara, carycy, no i ich dzieci.
Dokładnie. Trzeba też nadmienić, dlaczego w ogóle rodzina carska została kanonizowana. Długo się nad tym zastanawiałem. Rosjanie argumentują to tym, że car i jego żona, a także dzieci na Syberii doznali oczyszczenia religijnego. Oni przez prawie półtora roku żyli w zamknięciu, odosobnieniu od rzeczywistości, pogrążyli się w modlitwie, w pogłębianiu religijnych wartości, w uświęcaniu się i jednocześnie znosili obelgi, szykany i brutalne zachowanie żołnierzy, którzy stacjonowali w domu Ipatiewa. I Rosjanie twierdzą, że jako że car jest pomazańcem Bożym, a przynajmniej był, w ich mniemaniu, czyli był kimś nad nimi pomiędzy Bogiem. Był Bóg, car i społeczeństwo. No to skoro car był jednym z pomazańców Bożych i doznał obelg od swojego ludu, ludu, który był mu poddany i zniósł to w cierpieniu i w milczeniu, to znaczy, że zasługuje na świętość. Tak argumentują kanonizowanie rodziny carskiej. Skoro społeczeństwo podniosło rękę na swojego pana, a on zniósł to w milczeniu, to znaczy, że była to postać nietuzinkowa.
Trzeba wyjaśnić, że kiedy my świętujemy Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli 6 stycznia, to prawosławni, właśnie tam, gdzie Pan był, wierzący obrządku wschodniego, dopiero zasiadają do Wigilii. Wigilia poprzedzona 40-dniowym postem. Jak Pan odczytuje religijność Rosjan? Z czym Pan się spotkał, będąc tam, rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi z Rosji? Są ludźmi wierzącymi? To naród bogobojny?
To jest kwestia bardzo złożona. Dokonujemy takiego uproszczenia. Rosja, kraj ateistów, postępuje ateizacja i tyle. W rzeczywistości, jeżeli zagłębimy się w temat, okazuje się, że nie jest to sprawa wyjaśniona i do końca prosta. Rzeczywiście, społeczeństwo jest dosyć ateistyczne. Szacuje się, że tylko od 2 do 5% społeczeństwa aktywnie uczestniczy w życiu prawosławnym cerkwi. Stosunkowo mało. Aczkolwiek ateizm w Rosji przyjmuje różne formy. To nie jest czysty ateizm. Ludzie odchodzą od cerkwi, ponieważ cerkwia ich zawiodła. Przed rewolucją rosyjską cerkiew była uznawana za podporę władzy. Szlachta miała fasadową wiarę. Oni oczywiście chodzili do cerkwi, zachowywali różne zakazy i przykazy, aczkolwiek nie robili tego tak głęboko. Najbardziej głęboko wierzył lud, ten prosty lud. I w takim właśnie duchu została stworzona wielka zasada Uwarowa. Jedna z jego funkcji to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rosji Carskiej. I on na początku lat 20. XIX wieku stworzył taką teorię, że Rosja opiera się na trzech filarach: prawosławiu, samodzierżawiu i ludowości. I to prawosławie było jednym z trzech filarów, takich mocnych filarów, które utrzymywało władzę. W historii prawosławnej Rosji pojawiali się różni mnisi, którzy stali w opozycji wobec władzy. Pierwszym takim namacalnym przykładem jest patriarcha Filip, który niejednokrotnie wskazywał Iwanowi Groźnemu, że źle robi, że nie powinien zabijać tylu ludzi, że nie powinien być tak brutalny. Stawał w opozycji wobec niego. Co się w końcu z nim stało? Został zabity przez ludzi Iwana Groźnego. W połowie XVII wieku był inny mnich, Nikon, który bardzo chciał zreformować wiarę prawosławną. On chciał przywrócić jej taki status grecki i aby była bardziej zrozumiała dla ludu. Część reform mu się udała, aczkolwiek nowości spotkały się z oporem i od tego czasu mówimy o staroobrzędowcach i prawosławnych. Staroobrzędowcy to byli ludzie, którzy się nie zgodzili z jego reformami i żyli sobie gdzieś tam na boku, na Syberii, albo też dużo z nich uciekło do Polski. Tutaj mogli swobodnie wyznawać swoją staroruską wiarę, a cała reszta, która się zastosowała do nakazów, żyła w Rosji carskiej jak wcześniej. Innym takim bardzo znamienitym wydarzeniem, które było brzemienne w skutkach, to była reforma Piotra I, który zlikwidował urząd patriarchy i wprowadził urząd oberprokuratora. Niestety to nie była osoba duchowna, to była osoba świecka, jak to Rosjanie mówią, czynownik, czyli po prostu jakiś zwykły urzędnik, który zawiadywał całym kościołem prawosławnym i sprawował tą funkcję. Od tego momentu mówimy o całkowitym upolitycznieniu cerkwi. Co to oznacza? Oznacza to, że cerkiew była narzędziem władzy. Ona była wykorzystywana do tego, aby motywować pewne wojny, pewne reformy. Kiedy cerkiew rosła w siłę, dostawała majątek, ociekała bogactwem, złotem, nagle okazało się, że prostytut jej nie rozumie, ponieważ im mówiono tak, macie wierzyć, wierzyć w Boga i w cara. W każdej szkole była mała kaplica, w której odmawiano codziennie rano modlitwę za cara. I co najważniejsze, rodziny popów, którzy mogli mieć żony i dzieci, to były te rodziny inteligenckie. Wielu pisarzy, historyków czy inne znamienite postaci w XIX wieku wywodziły się właśnie z dzieci rodzin popów. Rewolucja rosyjska stanowi znaczącą cezurę czasową w historii prawosławnej Rosji, ponieważ co się okazało? Po rewolucji lutowej, kiedy obalono cara, cerkiew za bardzo się nie podnosiła. Ona twierdziła, dobrze, poczekamy co się stanie, w Rosji zbierze się parlament, może będzie jakaś demokracja, zobaczymy co nastąpi. Przyjęła postawę wyczekującą, ale kiedy do władzy przyszli bolszewicy, jawnie twierdzili, że są ateistami, zwalczają religię, cerkiew musiała zachować jakieś stanowisko. Ci, co mogli, uciekli na zachód i stworzyli cerkiew prawosławną na emigracji. Reszta pozostała w Rosji sowieckiej. Z początku bolszewicy nie ruszali cerkwi, ponieważ bali się oporu społeczeństwa. Oporu chłopów, którzy byli bardzo przywiązani do wiary prawosławnej. I tutaj trzeba to podkreślić, że Rosja przedrewolucyjna była niezwykle wierząca. Ta wiara była zakotwiczona zarówno w niskim społeczeństwie, jak i wysokim, jeżeli mogę tak to określić. Ale kiedy państwo sowieckie ustabilizowało się na tyle, że mogło zabrać się ze swoich wrogów, w pierwszym rzędzie stała właśnie cerkiew. Popów wsadzano do więzień, wysyłano na Syberię, do kołchozów, patriarchów rozstrzeliwano. Nastały straszne czasy. Mówi się o współczesnej wielkiej smucie, kiedy przez właściwie 70 lat do lat 90. cerkiew zeszła do podziemia. Oczywiście lata 30., wielki głód na Ukrainie, terror w Rosji, to wszystko jeszcze bardziej podkopało sytuację cerkwi, która właściwie nie funkcjonowała. Cerkwie zamykano masowo, oczywiście z nielicznymi wyjątkami, jak na przykład Sobór Wasyla Błogosławionego w Moskwie na Placu Czerwonym. To jest ten słynny budynek, dobrze każdemu znany, kolorowy, te pięknie zdobione kopuły. Dlaczego to pozostawiono? Dlatego, że Stalin wiedział, iż nie może za bardzo iść na wojnę z religią, która jest powszechnie przyjmowana.
Proszę powiedzieć, a co pan zastał, jak pan był właśnie w Rosji całkiem niedawno? Z czym pan się spotkał? Co mówią ludzie?
Jest część ludzi, która twierdzi, że są wierzący, ale nie chodzą do cerkwi. Aczkolwiek z czegoś to bierze. Jest pewne rozróżnienie w Rosji osoby prawosławnej i osoby wierzącej. Prawosławnie jako wrosło w kulturę rosyjską i można się określać mianem prawosławnego i jest to jednoznaczne z kulturą rosyjską. Aczkolwiek słowo wierzący zawiera w sobie większą esencję. Ono oznacza osobę, która chodzi i aktywnie uczestniczy w życiu cerkwi. Jednakże cerkiew w ostatnich czasach, jeżeli mogę tak powiedzieć, zawiodła społeczeństwo. Ja słyszałem wiele opinii ludzi, którzy twierdzili, że swoim postępowaniem cerkiew się absolutnie dyskredytuje poparciem władzy, bezgranicznym poparciem Putina. Moi przyjaciele w Rosji, którzy kiedyś byli wierzący, a teraz otwarcie mówią, że już nie są, przez cerkiew, podkreślają takie wypadki, jak na przykład jedno z wystąpień jakiegoś tam popa w cerkwi w Moskwie, który powiedział, że prawdziwy Rosjanin, który jest wierzący, prawosławny, nie chodzi na protesty. I w tym momencie lud, społeczeństwo czuje się może nie oszukane, ale zaniepokojone taką postawą. Często młodzi ludzie podkreślają, no ale zobaczcie, w XVI wieku był taki patriarcha Filip, który potrafił postawić się władzy Iwanowi Groźnemu, za co został ukarany i przypłacił to swoim życiem. A wy nie możecie, patriarchowie? I często wychodzi z nich taki bunt, takie zaniepokojenie tym, że cerkiew coraz bardziej odchodzi od społeczeństwa.
A tam, gdzie pan był, to konkretnie?
To jest województwo, jeżeli przełożymy to na polskie realia, omskie. Czyli to jest taka oblast, rejon wokół miasta Omsk, Moskwa i Petersburg.
I widział pan tam cerkwie?
Widziałem.
Świątynię?
Powiem więcej, widziałem też ciekawy artykuł w piśmie prawosławnym, artykuł o rodzinie carskiej. I kupiłem to czasopismo tylko dlatego, że był artykuł o rodzinie carskiej. Z racji mojej słabości musiałem się na to pokusić. Tam było napisane, na przykładzie rodziny carskiej, że prawdziwa prawosławna rodzina powinna funkcjonować tak. Jest mężczyzna, który decyduje o wszystkim, jest kobieta, żona, która jest mu podległa i najważniejszym obowiązkiem żony jest to, aby nauczyć dzieci posłuszeństwa do męża. I tak funkcjonuje prawdziwa, patriarchalna rodzina prawosławna. I oni to pokazali na przykładzie rodziny carskiej.
A czy pan rozmawiał na temat przeżywania świąt albo niedzieli? Czy świątynie się wypełniają?
Nie widziałem tłumu w cerkwiach, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, bo tam nabożeństwa odbywają się również w soboty. Aczkolwiek podczas jednego z nabożeństw, kiedy byłem w cerkwi, porozmawiałem z pewną kobietą, która później wyszła i zaczęła mi szerzej opowiadać o cerkwi, o wierze. No i ona powiedziała wprost, że 3 lata temu w Rosji był wielki skandal, ponieważ obecnie głównym tak jakby patriarchą wiary prawosławnej jest Kirył. On jest następcą Aleksieja II. On był rzeczywiście poważany w Rosji i cieszył się wielką estymą. Po jego śmierci wstąpił na urząd patriarchy Kirił. I 3 lata temu wybuchł właściwie skandal, kiedy całą Rosję biegło zdjęcie tego patriarchy z dość drogim zegarkiem na ręku, złotym zegarkiem.
No to ludzie widzą takie rzeczy, piętnują.
Ale co zrobiła cerkiew? Wyretuszowała z tego zdjęcia zegarek. Ale nie przewidziano, że ten zegarek odbijał się w pewnym blacie. I tam lekki zarys pozostał. I rzeczywiście później było wielkie dochodzenie w mediach, skąd taki zegarek, dlaczego mnichom w ogóle są potrzebne takie drogie rzeczy, po co samochody i tak dalej. Niech wezmą przykład ze staroobrzędowców, którzy właściwie modlą się i pracują.
Powiem tak, my też w ten sposób usprawiedliwiamy swoje nikłe, małe zaangażowanie w życie Kościoła tym, że ksiądz, biskup, kardynał źle się prowadzi. Rosjanie podobnie?
Wydaje mi się, że tak. W ciągu 70 lat istnienia Związku Radzieckiego nie tylko ludzie nauczyli się żyć bez cerkwi, co jest bardzo istotne, ale cerkiew nauczyła się również żyć bez ludzi. Ona właściwie nie funkcjonowała, była w podziemiu. I kiedy w latach 90., kiedy cerkwie zapełniły się tłumami byłych osób związanych kiedyś nawet z partią i zwykłych obywateli, którzy nagle przypomnieli sobie o swojej obrzędowości przodków, to okazało się, że cerkiew nie potrafi odpowiedzieć na współczesne pytania i kwestie, takie jak aborcja, in vitro, eutanazja, bo ona po prostu nie funkcjonowała. I ludzie też mają świadomość, że ta cerkiew, która wyrosła z tamtej cerkwi, to jest cerkiew ludzi umoczonych w dawny system, którzy współpracowali kiedyś z tamtymi służbami. Znam też relacje takich dziewczyn, studentek z Omska, które opowiadały, że one chodziły na religię prawosławną w szkole i zadawały popowi pytania, proste pytania dotyczące wiary. I on im nie odpowiadał. On w pewnym momencie się zdenerwował i stwierdził, tu się pytań nie zadaje. Albo wierzycie, albo nie. I one powiedziały, że od tego momentu przestały chodzić na tą naukę. I obecnie w systemie nauczania w Rosji jest uwzględniona nauka religii prawosławnej, aczkolwiek jest też etyka. To tak jak u nas, podobny model. Z tym, że w Rosji według mnie 70-80% rodziców wybiera dla swoich dzieci etykę. Jest garść mnichów, którzy przyjechali po 91 roku z emigracji. I oni chcą reformować religię prawosławną. Oni są bardzo zafascynowani papieżem Franciszkiem. I wszyscy w Rosji to podkreślają, że zazdroszczą nam papieża Franciszka, że on tak reformuje Kościół, że podchodzi do wielu kwestii otwarcie, że stara się odpowiadać na trudne pytania, a w Rosji tego nie ma.
A ja słyszałam i proszę powiedzieć, czy tak jest, że niemile widziani są przez cerkiew prawosławną misjonarze katoliccy, ponieważ zarzuca się kapłanom katolickim to, że oni zagarniają ich teren.
Jak najbardziej spotkałam się z takim zjawiskiem i muszę pani przyznać rację. Niemniej w Rosji wielokrotnie podkreślano mi, że mnóstwo prawosławnych przychodzi na wiarę katolicką, bo jest im najbliższa z różnych wyznań na świecie. Zachwyca ich właśnie tym, że ona się tak jakby reformuje, ale nie tak pod wpływem rewolucji, tylko ewolucji. Pokojowej zmiany, długoterminowej, długofalowej, która otwiera Kościół do społeczeństwa. Problem w Rosji jest taki, że wspólnoty prawosławne mają świadomość swojej bezsilności i tego, że nic od nich nie zależy. Że cerkiew funkcjonuje według sztampowego, szkieletowego schematu.
Największy problem to jest to połączenie cerkwi z polityką, z Kremlem. O tym się mówi i Rosjanie, pan potwierdza, to wiedzą.
Naturalnie, oni zdają sobie z tego sprawę i dlatego też nie chodzą do cerkwi, nie uczestniczą w tym życiu, bo oni mówią, my wolimy wierzyć wewnętrznie i przeżywać tę wiarę po swojemu, niż chodzić do cerkwi i słyszeć na przykład, że to, co robi Putin, to jest dobre.
26 czerwca 2016 roku na Krecie zakończył się Sobór Wszechprawosławny. Pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Kościele Wschodnim od ponad 12 wieków. Przesłanie soborowe do ludu prawosławnego i do wszystkich ludzi dobrej woli zatwierdzone zostało przez około 230 zwierzchników i biskupów 10 lokalnych kościołów autokefalicznych, które wzięły udział w tym zgromadzeniu. Tygodniowe prace tego gremium postrzegano przez wszystkich jako historyczne, mimo nieobecności 4 kościołów. Obrady obserwowała korespondentka Polskiego Radia Beata Kukiel-Wrajla.
W ostatniej chwili swój udział w soborze odwołał zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego. Z uczestnictwa zrezygnowały także patriarchaty bułgarski, antiocheński, serbski i gruziński. Stawia to pod znakiem zapytania ekumeniczny charakter zgromadzenia i, jak podają greckie media, wskazuje na przeciąganie liny między ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem a patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem. Eksperci twierdzą, że głównym powodem nieobecności na soborze pięciu patriarchów jest walka o objęcie przewodnictwa w kościele prawosławnym. Dodają, że niektórzy zwierzchnicy kościelni próbują też wykorzystać zgromadzenie biskupów do celów politycznych. Posiedzenia robocze na soborze wszechprawosławnym skupiają się na sześciu projektach dokumentów. Dotyczą one autonomii kościelnej, stosunków kościołów prawosławnych z resztą chrześcijańskiego świata, znaczenia i przestrzegania postu, diaspory prawosławnej, małżeństw i przeszkód w ich zawieraniu, a także misji prawosławia we współczesnym świecie.
Najważniejszym celem Soboru było ogłoszenie jedności prawosławia. Nie jest ono federacją kościołów, lecz jednym świętym, katolickim, to znaczy powszechnym, i apostolskim kościołem wyznania wiary, przypomina końcowe orędzie. Patriarcha konstantynopolski Bartłomiej podkreślił, że jedność prawosławna służy także sprawie jedności chrześcijan. Zachęcając do dialogu międzychrześcijańskiego, zastrzegł jednak, że nie może być kompromisów w sprawach wiary. Zachęca do rozsądnego dialogu międzyreligijnego, stwierdzając: eksplozja fundamentalizmu, jaką dostrzegamy w wielu religiach, jest wyrazem chorej religijności i w tej sytuacji poważny dialog międzyreligijny pomaga znacząco wspierać wzajemne zaufanie, pokój i pojednanie. Sobór wyraża troskę o los chrześcijan, wszystkich prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie. Nawiązuje do kryzysu uchodźców, wzywa kraje, w których uchodźcy szukają schronienia, aby do granic możliwości, a nawet poza nie, udzielały im pomocy. Dokument podkreśla też fundamentalne prawo człowieka do ochrony wolności religijnej. Nie potępia wprost homoseksualizmu, podkreśla jednak wartość małżeństwa jako nierozerwalnego związku miłości mężczyzny i kobiety. Prawosławie nie zamierza zabierać głosu we wszystkich sprawach naukowych, wskazuje na ujemne skutki niektórych osiągnięć naukowych, jak manipulacja wolnością, utrata cennych tradycji i niszczenie środowiska naturalnego. Kryzys ekologiczny, czytamy, ma przyczyny duchowe i moralne. Chrześcijańską odpowiedzią na to jest apel o pokutę i postawę ascetyczną. Metropolita Augustyn, przewodniczący Konferencji Biskupów Prawosławnych Niemiec, odnosząc się do nieobecności na Krecie przedstawicieli czterech kościołów, w tym rosyjskiego, powiedział, że system soboru umożliwia podpisanie postanowień z Krety również w późniejszym okresie i że do uchwalonych dokumentów wprowadzono korekty sugerowane przez niektórych z nieobecnych patriarchów. Dlatego drzwi nie są całkowicie zamknięte, dodał.
Teraz odróżnia się właściwie dwa typy Rosjanina, takiego wierzącego. Zacharzanie i pricharzanie. I to się bierze od słów rosyjskich zachadzić, czyli zachodzić, i prichadzić, przychodzić. Różnica polega na tym, że część ludzi po prostu zachodzi sobie do cerkwi, postawi świeczkę i pójdzie do domu. A część ludzi przyjdzie i będzie przeżywała różne święta, różne nabożeństwa taką głęboką wiarą.
W piątek 6 stycznia prawosławni i grekokatolicy przeżywali Wigilię, świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem juliańskim, Boże Narodzenie przypada u nich 13 dni po świętach katolickich. Szacuje się, że w Polsce mieszka około 600 tysięcy osób wyznania prawosławnego. Boże Narodzenie prawosławne jest oficjalnym świętem państwowym w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi od 1991 roku. Pierwszy dzień świąt Rosjanie starają się spędzić w domu. Rodzina zasiada do uroczystego śniadania, podawane są potrawy, których nie można było spożywać w okresie postu. W kościele wschodnim święta trwają 3 dni. Pierwszy poświęcony jest Bożemu Narodzeniu. W cerkwiach sprawowana jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Drugiego dnia czci się Najświętszą Marię Pannę, Boga Rodzicę. Trzeciego przypada dzień świętego Stefana, pierwszego męczennika, który oddał życie za Chrystusa. Naszymi gośćmi byli:
nazywam się Bartłomiej Giziński, jestem studentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto pracuję w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w punkcie informacji europejskiej Europe Direct i odpowiadam za prowadzenie projektów unijnych.
A także Eugenia Borkowska, Wacław Grzybowski, Zdzisław Ciesiołkiewicz i Nikita Pietrow. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje.
a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.